ostateczne zwycięstwo Baru Mlecznego ze Słupska z Ministerstwem Finansów. Resort musi zwrócić mleczakowi 37 tysięcy złotych niesłusznie zabranej dotacji do tanich posiłków. Urzędnicy skarbówki zakwestionowali dodawanie do potraw części przypraw i naliczane na nie marże. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał zwrócenie cofniętej dotacji wraz z odsetkami od pierwszego kwartału 2012 roku. Wcześniej spółdzielnia PSS z Zespołem w Słupsku, która prowadzi Bar Mleczny, wygrała z Ministerstwem Finansów proces o zwrot ponad 1 100 000 złotych. Ministerstwo żądało zwrócenia pieniędzy właśnie z powodu dodawania do zup soli czy skwarków do pierogów. Sąd przyznał rację Barowi Mlecznemu i pieniędzy PSS Zespołem w Słupsku zwracać nie musiało. Po nagłośnieniu sprawy przez media zmieniono załącznik zawierający listę dodatków do potraw objętych dotacją do tanich posiłków. My do tej sprawy jeszcze wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk, Piotr Orlikowski, wiceprezes TMA Automation. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Bigos bez kiełbasy, ziemniaki bez soli. O tym czytała cała Polska 2 lata temu. Chodziło, przypomnijmy raz jeszcze, o to, że do pewnego momentu dotowane surowce można było łączyć w potrawach z produktami niedotowanymi, czyli podawać pierogi z mięsem, żurek z białą kiełbasą. Potem pojawiła się nowa interpretacja przepisów, która na to nie pozwalała. A jak się pojawiła nowa interpretacja, to fiskus ochoczo zaczął z niej korzystać i strzygł bary mleczne. Teraz batalię sądową po dwakroć wygrał Bar Mleczny ze Słupska. Czego nas ta historia uczy? Nas, fiskusa, czy nie zmienia się konia w trakcie biegu? Chodzi o te interpretacje, które wielokrotnie doprowadzały do problemów firmy.
Zanim zaczniemy merytorycznie o tym temacie, to wszystkim uczy nas tego, że jednak media faktycznie są jakąś władzą, bo podejrzewam, że gdyby pół Polski z powodu nagłośnienia tej sprawy nie rozmawiało o tych bigosach i soli, to żaden z urzędników, żaden z ministerstw, żaden z sądów czy ktokolwiek bądź by się pewnie tym w ogóle nie przejął ani nie zajął.
A merytorycznie ja bym zwrócił uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że uczy nas, że nie można niechlujnie stanowić prawa bez względu na to, czy piszemy ustawę, czy piszemy załącznik. Bo proszę Państwa, bo jeżeli w czasach Jana Wincenta Rostowskiego powstawały takie dziwaczne konstrukcje prawno-finansowe, że pomożemy najbiedniejszym, byle w pierogach nie było skwarek, to tak naprawdę w ogóle to jest obraza dla systemu tworzenia prawa, ale też, przepraszam za mocne słowa, ale to jest obraza dla w ogóle sposobu myślenia o pomocy ludziom biedniejszym. To jest w ogóle jakaś aberracja intelektualna. No nie może być tak, że urzędnik będzie decydował, czy w bigosie ma być kiełbasa. No to jest tak oczywiste, to wynika jakby z istoty bigosu. Tak samo jak skwarki i pierogi. No nie można za daleko iść w takim administracyjnym regulowaniu problemów czy rozstrzyganiu spraw i ktoś chciał pomóc, chciał dotować te bary, natomiast zrobiono to w sposób tak bezdennie głupi, przepraszam za te słowa, ale to jest po prostu, aż przykro się tego słucha. Druga nauczka, którą ja bym wyciągał, była taka specjalizacja, przedsiębiorcy mówili, że to jest szkoła Jacka Kapicy, czyli byłego wiceministra finansów, która polegała na tym, że w momencie, kiedy ktoś popełnił jakiś błąd fiskalny, to ponosił skutki tego błędu, o ile w ogóle tu można było mówić o błędzie, tak? Nie w danym momencie, tylko na przykład właśnie 5 lat do tyłu, tak? I w tym momencie powstawały takie absurdalne sytuacje, że zmieniała się interpretacja, czy zmieniały się drobne, trzeciorzędne przepisy w rozporządzeniach, a Bar Mleczny musi oddać 1 000 000 zł. No proszę Państwa, to znowu jest tak naprawdę obraza dla jakiegoś rozsądku. No Bar Mleczny, instytucja, firma, czy przedsięwzięcie działające po to, żeby dostarczać taniej żywności. Jeżeli ktoś chce od niego wyegzekwować 1 000 000 zł 5 lat wstecz, to po prostu to się w ogóle też miesza z rozumem.
Ale to by się nie zgodziła. Jeżeli bar popełnił błąd, no to oczywiście niech by zwracał, tak?
Nie, tam się zmieniła ta lista dodatkowych.
Możemy z kolei zakładać, że muszą być takie przepisy, że jak ktoś, że nie może fiskus, prawda, 5 lat wstecz, tak?
Nie gniewaj się, ja uważam,
że... To była w ogóle kuriozalna sytuacja i same przepisy były nieżyciowe i w ogóle chore,
mamy bardzo dużo przepisów, szczególnie VAT-owskich, gdzie zmieniają się interpretacje, jaką stawkę stosować, do jakiej usługi, do jakiego towaru. I bardzo często jest tak, i to była cała na przykład wielka afera, w cudzysłowie afera z tak zwanymi szafiarzami, że firmy montujące te szafy takie na stałe, najpierw miały odprowadzać VAT według jednego tego, tej stawki obniżonej. To było powszechnie używane, akceptowane przez urzędy skarbowe, po czym zmieniono interpretację, że mają stosować stawkę podstawową i nie dość, że zmieniono tą interpretację, to w tym momencie przyszli urzędnicy skarbowi do firm, płaćcie tą stawkę 5 lat do tyłu. Moim zdaniem to jest absolutnie niedopuszczalne, to jest zaprzeczenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności biznesowej i dlatego jednak, jeżeli ministerstwo zmienia swoją optykę, zmienia interpretację przepisów, niech to robi na przyszłość, a nie 5 lat wstecz.
Znaczy, przepisy przede wszystkim powinny być tak doprecyzowane, żeby nie trzeba było ich 5 razy interpretować.
No, ale to marzenie. A młode pokolenie, korzystał pan z barów mlecznych?
Ja, oczywiście, w czasie studentów.
Piotr Orlikowski.
Jak najbardziej. Jestem tutaj studentem Politechniki Gdańskiej i mieliśmy tutaj po drodze na szybką kolej miejską możliwość skorzystania z kilku barów i bardzo dobrze to wspominam. Wiele ciekawych historii.
Przyszłoby panu do głowy, że mogą być takie problemy i że bar musi płacić właśnie 1 000 000 złotych zwrotu, kara i zwrotu dotacji 5 lat wstecz, dlatego że zjadł pan coś, co zawierało sól?
No w życiu bym nie pomyślał, no ale takich chyba absurdów jest wiele, także fajnie, że można było to nagłośnić.
A w działalności gospodarczej młodej firmy, bardzo innowacyjnej, mieli państwo do czynienia z takim problemem właśnie?
Na szczęście nie, właśnie tak się nad tym zastanawiałem, i udało nam się jeszcze uniknąć takich sytuacji. Natomiast no, też nie ukrywam, nie mieliśmy żadnych kontroli, także kto wie.
No to wszystko przed wami.
Wszystko właśnie, przed wami. Do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk, Piotr Orlikowski, wiceprezes TMA Automation. Zanim o tematach gospodarczych, to jeszcze wiadomości z dróg. Co się dzieje na obwodnicy kierunek Łódź? Jadę w korku od 30 minut. Druga informacja od Chważna do Osowej. Przejazd trwa godzinę. I jeszcze wiecznie zdołowany słuchacz napisał a propos dyskusji sprzed przerwy. Pięknie ten pan mówił, to jest głupota. Człowiek człowiekowi robi piekło. Tacy są ludzie w naszym kraju. Nie ludzie, szanowny słuchaczu, tylko przepisy niemądre. No a naszą rolą jest wskazywać te niemądre przepisy i powodować, żeby ktoś je zmienił na mądrzejsze. Dziś poznamy szczegóły programu Mieszkanie Plus. Tym razem państwowe wsparcie będzie przeznaczone dla osób, które chcą wynająć, a nie kupić mieszkanie. Rząd chce wybudować lokale, które będzie można wynajmować po cenie niższej niż rynkowa. Na razie wiadomo, że o możliwości uczestnictwa w tym programie będzie decydować dochód. Mieszkanie Plus ma być dla tych, których nie stać na kupno własnego lokalu, ale zarabiają za dużo, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne. Konstrukcja programu przewiduje też możliwość przejęcia wynajmowanego mieszkania na własność po określonej liczbie lat wynajmu. No, jakie będą szczegóły, miejmy nadzieję, że poznamy je dzisiaj. Przy czym wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński mówił, że chodzi o zmianę przyzwyczajeń Polaków. Zaznaczył, że mamy najwyższy w Europie wskaźnik własności mieszkań. W tej chwili przekracza on 80%. Niemcy mają 60%, a u nich 40% to mieszkania wynajmowane. Rocznie ma powstawać kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. No bardzo optymistyczne szacunki mówią nawet o 300 tysiącach. No i jak to zmieni sytuację na rynku, jeśli program uda się wprowadzić w życie?
Ja nie ukrywam, że co do kierunku, ja jestem fanem i zwolennikiem takich rozwiązań, dlatego że Z bardzo wielu przyczyn uważam, że Polacy powinni częściej sięgać po możliwość wynajmu mieszkania. Niestety ten rynek wynajmu komercyjnego jest dość płytki. W Trójmieście na przykład te ceny są naprawdę bardzo wysokie, jeżeli ktoś chce wynająć. No jest cała grupa ludzi, którzy po prostu z przyczyn finansowych nie są w stanie jakby zabiegać o własność. Jest też taki trochę, przepraszam, filozoficzno-gospodarczy aspekt tej sprawy, że Polacy, którzy mają generalnie mało kapitału, wiążą ten kapitał z mieszkaniami, tak, na wiele lat i potem są takie badania, które zszokowały większość obserwatorów w Polsce, że indywidualny majątek przeciętnego Polaka jest często większy niż indywidualny majątek obywatela Niemiec, mimo że tamci zarabiają wielokrotnie więcej, jest dużo bogatsze państwo. Z czego to się brało? Z tego, że my jednak jesteśmy właścicielami nieruchomości.
Bankiem.
Czasem z bankiem, czasem bez banku, różnie, ale czasami też właśnie z bankiem. Ale to powoduje, że no, jesteśmy mniej mobilni, mniej mamy możliwości zmiany pracy. Trochę jest niezręcznie, bardzo dobrze, że o tym mówimy, ale trochę jest niezręcznie komentować ten program, bo jeszcze nie znamy wszystkich jego szczegółów. A niestety to jest tak, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Natomiast te wstępne zapowiedzi, które są, no są rzeczywiście obiecujące. Te ceny rzeczywiście wydają się z punktu widzenia Trójmiasta poniżej rynkowych, jeżeli to by było za 50-metrowe mieszkanie koło 1000 zł czynszu miesięcznie. Z drugiej strony to jest tak, że mi się podoba pewna elastyczność tam zapisana, bo pierwsze sygnały były takie, że po 30 latach to mieszkanie przechodzi na własność wynajmującego. Teraz się okazuje, że to nie jest automatycznie, że to będzie opcja, że będzie można coś dopłacić, więc tutaj rzeczywiście jakby kilka dróg będzie i to jest jakby bardzo, bardzo dobra sytuacja. No jeszcze to, co mi się generalnie tam podoba, to jest taki zapis, że ta ustawa, no oprócz tego wynajmu, będzie też w pewien sposób miała narzędzia promujące oszczędzanie na własne M. Jeżeli ktoś już by się zdecydował i chciałby rzeczywiście mieć mieszkanie na własność, tam będą pewne metody wsparcia czy promowania oszczędności. I z tego punktu widzenia to jest, to wszystko wygląda ciekawie, czekam na szczegóły. Natomiast zupełnie szczerze, 300 tysięcy mieszkań rocznie, to jest absolutnie zawyżone. Tego tyle nie będzie, gdyby przybywało 50-60 tysięcy rocznie. To dobrze.
Tak jak Artur, twierdzę, że być może za wcześnie jakby komentować, bo nie znamy szczegółów i też uważam, że diabeł tkwi w szczegółach i w szczegółach ten program mi się nie podoba, tak jak nie podoba mi się program 500 w szczegółach. Jakby założenie i koncepcja być może była słuszna, a szczegóły są takie, że rodziny skromnie żyjące z jednym dzieckiem nie są rodziną, a wielodzietne, majętne są rodziną.
Nie, no skromnie żyjące z jednym dzieckiem jest tam możliwość, że mogą się jeszcze na ten program załapać.
No, różnie to w życiu bywa, niestety mogą limity, z różnych powodów.
Limity dochodowe tam są najważniejsze.
Być może był to problem od początku tego, że źle ten program nazwano, tak, bo nie do końca był pomocy, promocji, nieważne. I tu jest podobnie. Na początku, jak usłyszeliśmy, że wchodzi taki program, to było wyraźnie powiedziane i tu, tym nas epatowano, że ma być na wynajem. Na wynajem. I w tej formie na wynajem ten program też uważam, że był potrzebny. W momencie, kiedy pojawia się opcja przejęcia tego mieszkania, wykupu z dopłatą, niedopłatą, nie wiadomo, jak jeszcze to będzie wyglądało, to już nie jest na wynajem. I nie wierzę w to, że będzie z tego powodu tutaj te zwyczaje mamy zmieniać Polaków, że nie wszystko musimy mieć własne, możemy na wynajem.
Ale bo podejrzewam, nie mogliśmy do tej pory na wynajem, bo to było bardzo drogie i tak naprawdę bardzo ograniczone.
Ktoś otrzyma taki lokal i wejdzie w ten program, to już widzę, jak po 10 latach postanawia przenieść się gdzie indziej, skoro za
powiedzmy 15. Ale może będzie musiał za pracą.
15 będzie miał opcję wykupu na atrakcyjnych warunkach.
Ale nie, ale ten czynsz w opcji bez wykupu będzie niższy niż czynsz, czy ta opłata w opcji z wykupem. Więc
tak czy inaczej, tu, ludzie tam ale zasiądą, to się nie ruszą, będą czekali na te 25 lub 30, żeby przejąć te lokale.
Ja tu się nie zgadzam. Ja myślę, że jeżeli to będzie opcja, a nie jakby ta podstawowa droga, to to jest dobrze
zwłaszcza
policzone.
Zwłaszcza, że licząc tak te 1000 zł, tak, przez 30 lat, to to mieszkanie i tak będzie kosztowało 3600. Tak,
ale wielu, ale to nie zmienia to faktu, że to jest taniej niż obecnie na rynku i akurat no, w branży nowoczesnych technologii, ale też w bardzo wielu innych branżach, ludzie idą za pracą i to realnie idą za pracą. Dziś mieszkają w Trójmieście, jutro
no
we Wrocławiu.
No więc pójdą za pracą, podnajmą wynajęty lokal i no wynajmą nie, sobie w innym
nie,
miejscu.
Nie podnajmą, tylko być może skorzystają z tej oferty w innym mieście. To jest jakieś rozwiązanie, to może być
no tak,
przełom po latach promocji. promowania własności.
Jedna, jakby nie wiem, czy instytucja, czy spółka, ktoś musiałby całością zarządzać.
Nie, jeżeli będzie
bo właścicieli,
dużo...
jakby tych zarządców, tak, mają być różni,
nie,
tak?
Chodzi
to nie
o
ma być
to...
jeden narodowy...
Odbieram to inaczej. Chodzi o to, żeby powstał rynek mieszkań na wynajem, po to, żeby też spuścić ceny komercyjne nieco w dół i żeby ułatwić wynajem mieszkań. To, czy będzie jeden zarządca, czy pięciu, ma znaczenie drugorzędne.
I
może to
ucywilizować
być ważne.
Rynek, ucywilizować bo teraz rynek, jest dokładnie. Tak, że jeżeli prywatnie wynajmujesz od kogoś mieszkanie, naprawdę nie znasz dnia ni godziny, kiedy coś się wydarzy w życiu właściciela mieszkania i będzie chciał je nagle sprzedać. Wylatujesz na bruk, nagle musisz szukać innych.
Rynek na wynajem powinien funkcjonować
a
i
tutaj będą
powinny
możliwości.
Być mieszkania. Dziwię się, że nie mają miasta komunalnych w takich ilościach, jak trzeba.
No,
powinno być to
komunalna...
od samego początku powiedziane. Na wynajem. Chcesz się przenieść, chcesz zrezygnować, chcesz
Viola,
mieć wyższy standard.
Ale moim
do
zdaniem,
widzenia.
Ale moim zdaniem to jest właśnie mówione, że to jest na wynajem.
Ale to opcja...
A bardzo się cieszę, że powiedziałaś o miastach, bo jak popatrzymy na mapę tego budownictwa czynszowego w miastach, to niestety polskie samorządy z nielicznymi wyjątkami nie sprawdziły się w tym zakresie. Akurat w Trójmieście jeszcze trochę się dzieje, bo jakieś...
Mamy
nowe mieszkania komunalne, więc to jest ten wyjątek trochę na plus, natomiast w skali kraju niestety, no widocznie jest potrzebny ten program rządowy. On będzie kreował rynek, on będzie tworzył rynek. Ja uważam, że będą pozytywne skutki tego programu.
Tak, szanowni koledzy, minutę dla pana Piotra Orlikowskiego. Jak to wygląda, bo jest pan młodym człowiekiem. Lada moment zostanie pan tatą, to ogłosimy tutaj
czyli
wszystkim.
Wszem
i wobec. Jest szansa, że pan prezes nawet wyjdzie w trakcie audycji, jeśli się coś zadzieje. Jak to u was wygląda w młodym pokoleniu?
Ja właśnie,
przydałby się taki program?
Tak, szczerze jestem ciekaw właśnie, jak ten program będzie wyglądał. Jestem w takiej akurat grupie wiekowej, gdzie wielu moich kolegów bądź koleżanek jest na etapie zakupu mieszkania i patrzę na ten poprzedni program i spośród całej grupy znajomych praktycznie jedna tylko osoba skorzystała z tego programu Mieszkania dla Młodych. Jak później się spotkaliśmy i opowiedział mi, jak to wygląda, jaka to jest forma dofinansowania, no to jednak myślę, że to nie było aż tak bardzo atrakcyjne w stosunku do ilości środków, jakich musiał przeznaczyć na to mieszkanie. Także ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. I to, co koleżanka jeszcze wspomniała, ciekaw jestem, jak będzie wyglądało to za paręnaście lat, tak? Jak ktoś jednak zwiąże się z tym mieszkaniem, czy nie będzie chciał właśnie podejmować może innym osobom.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studiu goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk, Piotr Orlikowski, wiceprezes TMA Automation. Wróćmy jeszcze do programu Mieszkanie Plus i od razu zacznijmy od głosów słuchaczy. Problem polega na tym, że koszt wynajmu jest dziś porównywalny z kosztem kredytu na mieszkanie lub dom. Jeśli mamy własny, to wolimy wziąć kredyt niż wynajmować. Może w innych krajach najem kształtują niższe stawki, napisał pan Radek z Lęborka. Na pewno są niższe stawki. I jeszcze drugi słuchacz do młodzieży apeluje, żeby oczekiwać premiery programu Mieszkanie Plus. Kredyt na 40-30 lat w banku w niepewnych czasach odnośnie pracy, braku elastyczności, bo jak mieszkanie kupione, to szukać pracy, to jak szukać pracy w innym mieście, to nas ogranicza. Czekamy, oby te szczegóły były pozytywne, napisał z kolei słuchacz.
Właśnie cały czas się tych szczegółów obawiam. Też mam takie wątpliwości a propos wątku pozyskiwania gruntu. Tak jak przy programie 500+, od razu zasugerowano, że te pieniądze mają pochodzić, nie wiem, z podatku handlowego czy bankowego. Potem się te podatki trochę posypały, plany, szacunki. Tak tutaj z kolei na przykład taką sprawą jest pozyskiwanie gruntów. Taka informacja. Cały czas też zastrzegam, że opieramy się jakby tylko i wyłącznie na jakichś przeciekach, a nie na jeszcze zaprezentowanym programie. I takie sugerowanie, że na przykład grunty będą mogły przekazać PKP czy Poczta Polska. No są to instytucje, które mają własne problemy, z którymi się borykają od lat i trochę się obawiam, że to będzie na takiej zasadzie, że nie będą miały wyjścia, być może będą musiały te mniej lub bardziej atrakcyjne grunty, które być może ich sprzedaż na rynku, na wolnym rynku by pomogła coś oddłużyć, czy coś wzmocnić jakąś dziedzinę działalności tych instytucji, będą musiały przekazać. To mniej więcej tak jak energia wchodząca w kopalnię, tak?
No nie, Viola,
czy to ma sens, czy nie? No nie wiem, no przekonamy się.
Nie, to są już bardzo odległe porównania. Ja przepraszam, PKP nie przekaże za darmo gruntów, które samo mogłoby wykorzystać, bo byłoby to działanie na niekorzyść spółki.
Ale jest wniesie aportem, czyli oznacza to, że będzie miało z tego jakieś profity.
Będzie uczestniczyć być może w profitach właśnie związanych z tym programem. Ja powiem tak.
Jakichś profitach, no właśnie, jakich.
No ale to i będzie przedsięwzięcie, no jednak obliczone na to, żeby ludzie płacili czynsz i to będzie normalnie egzekwowane. Natomiast, Viola, niepokoi mnie jedna rzecz. Mamy złą sytuację na rynku mieszkaniowym, bo mamy nadmierną preferencję własności. Tak niezależne instytucje jak Narodowy Bank Polski napisał w jednym ze swoich raportów, że program poprzedni Mieszkanie dla Młodych to była forma transferu pieniędzy publicznych do deweloperów.
I rozmawialiśmy nieraz na tej antenie, że powinniśmy rynek wtórny włączyć w ten program.
I teraz pojawia się kolejny program. To nie jest tak, że od jutra wszyscy będą musieli wynajmować od państwa, od gmin czy od jakiejś państwowej jednostki organizacyjnej mieszkania. To będzie jedna z opcji na rynku, tworząca rynek. Mam nadzieję, że spowoduje, w przeciwieństwie do tego, co robiło BGK do tej pory, bo był już taki projekt związany z BGK, ale on niestety...
Tanie mieszkania na wynajem okazały się nie tanie. Stoją puste.
Okazały się nie tanie, więc mam nadzieję, że ten publiczny projekt, to co będzie teraz realizowane, przyczyni się do zmiany sytuacji na rynku. Jeżeli to jest wiara naiwna, no to przepraszam, może jestem trochę naiwny, ale bardzo bym chciał, żeby sytuacja na rynku się zmieniła, żeby było więcej mieszkań na wynajem. A pewne rzeczy, które tu mówimy, czy przekaże poczta, czy przekaże PKP, jest absolutnie wtórne. I na razie, no, zawsze trzeba władzy patrzeć na ręce, patrzmy na szczegóły, kontrolujmy, jak ten proces będzie postępował, ale sam kierunek wspierania rynku na wynajem jest kierunkiem
bardzo
świetnym.
Bardzo podoba mi się to słowo wynajem i dalej przypominam, że na początku mojej wypowiedzi, gdyby to był rynek tylko wyłącznie na wynajem, jestem za, mogą nawet PKP i Poczta Polska oddać
super grunty. Ja rozumiem, że właściciele mieszkań obawiają się, że zaczną tanieć ich nieruchomości, ale z drugiej strony będą w stanie szybciej je sprzedać.
Z punktu widzenia społecznego.
Lepiej mieć prawdziwe pieniądze niż wirtualne.
Z mieszkaniami komunalnymi, jak się pojawiła okazja ich wykupić, to większość ludzi ich wykupiła, tak? Nikt nie pomyślał sobie, że właśnie po co mi to mieszkanie, przeniosę się gdzieś, przeprowadzę. Nam jest potrzebny rynek na wynajem bez żadnych opcji wykupu za lat 20, 30 czy 50.
Ale mi te opcje nie przeszkadzają.
Ale mówisz kategoriami osoby, która jakby jest wychowana w tym duchu, że trzeba nabywać mieszkanie na własność.
Nie, ja nie miałam wyjścia.
Ja rozmawiam z moją 18-letnią córką i jej znajomymi i wierz mi, że oni nie mają takiego podejścia w tej
Niemiec, w momencie, kiedy mieszkali w mieszkaniu komunalnym tak zwanym, na wynajem od miasta i w momencie, kiedy się zgłosili, że rodzi im się dziecko, samo miasto się do nich zwróciło, czy potrzebują większego lokalu. Właśnie nawet nikt się nie pytał, czy potrzebują, tylko nakazano im przenieść się do większego lokalu. I w takim sensie i nigdy w życiu tego lokalu nie kupili, tak? Przenosili się z jednego do drugiego.
W Polsce funkcjonowało to dokładnie odwrotnie, a teraz jest szansa, że powstanie, że wdrożymy narzędzie, które ma ten rynek ucywilizować.
Na wynajem. Dalej to podtrzymuję.
No ale to jest przede wszystkim na wynajem, a że jest inna opcja, no to już jest osobna historia.
Wychodzisz z założenia, że wszyscy będą kupować, będą chcieli przejmować. Ja wychodzę z założenia, że tak nie będzie.
Ja się zgadzam z redaktor Wysocką, absolutnie.
Zmieniamy temat. Pomorskie gryfy gospodarcze rozdane to coroczne nagrody Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. W jednej z kategorii mikroprzedsiębiorstwo nagrodę otrzymała firma TMA Automation z Gdyni. Co trzeba robić, panie prezesie, aby zasłużyć na laur? Dajmy się wypowiedzieć teraz młodszemu pokoleniu.
Trzeba robić swoje, tak mi się wydaje. Mieć jakieś swoje cele krótkoterminowe, długoterminowe i myślę, że to pozwoli właśnie na osiągnięcie gryfa Pomorza.
Firma jest bardzo nowoczesna, bardzo nowatorska, produkuje bardzo nowoczesne rzeczy. Pochwalmy, czym się państwo zajmujecie.
Głównie specjalizujemy się w budowaniu stanowisk do podawania etykiet IML za pomocą robotów naszej produkcji. Są to roboty kartezjańskie, jak samej nazwy jest to układ, jest to robot poruszający się w trzech osiach swobody w układzie X, Y, Z. Roboty te podają etykiety do form wtryskowych, wykonują proste czynności, odciążają pracę ludzką.
Czyli robotyka. A proszę powiedzieć, bo ostatnio bardzo dużo rozmawiamy i o miejscach pracy i też często wybiegamy w przyszłość, czy roboty zabiorą ludziom pracę, ale najpierw do takich rzeczy związanych z klientami. Jak dużo osób, firm jest zainteresowanych w tej chwili państwa usługami, czyli projektowaniem robotów na, do konkretnej rzeczy, do konkretnej czynności? Czy jak to wygląda? Czy się zgłasza coraz więcej zainteresowanych?
Czyli zapytania spływają do nas praktycznie codziennie, tak? Ostatnio patrzyliśmy na naszą bazę klientów, jest to około 800 pozycji, także dosyć
mi się mikroprzedsiębiorstwo, wydaje, proszę państwa, robotyka, to jest przyszłość.
Znaczy, to są potencjalni klienci, tak? Natomiast samych wdrożonych projektów to mamy około 70 takich poważniejszych, plus jeszcze wokół tego jakieś mini projekty. Także no, tak to wygląda.
A jak to jest z tą robotyką? Zabiorą nam pracę te roboty,
czy nie? Na pewno
tak nie
można mówić. Roboty, tak jak mówię, pomagają w pracy. Na przykład patrząc na tą technologię, w której głównie się specjalizujemy, czyli technologię IML, podawanie etykiety, jest to technologia, w której praktycznie człowiek nie mógłby uczestniczyć. Jest zagrożenie życia ludzkiego, także jest możliwość, żeby rzeczywiście człowiek wkładał te etykiety, natomiast grozi to uszkodzeniem rąk, bądź się.
Bo zmierzam do tego, cały czas do tych miejsc pracy. Czyli co? Jedne miejsca pracy mogą zniknąć, ale powstaną nowe?
No
czy
tak,
jest szansa na to, żeby się ludzie, którzy do tej pory zajmowali prostymi rzeczami, czy jest szansa, żeby te osoby przekwalifikować do obsługi?
Nie ukrywajmy, właśnie, te roboty ktoś musi też złożyć u nas, tak?
I serwisować, nadzorować.
Tak, także u nas firma zaczynała tak naprawdę z trzema osobami, w tym był mój wspólnik i ja, więc była to jedna osoba dodatkowa. Na dzień dzisiejszy pracuje u nas 20 osób.
A kiedy kończył pan studia?
5 lat temu, 2010. No,
I kiedy firma powstała?
W 2010. Już w trakcie studiów.
No proszę, od trzech osób w trakcie studiów i teraz 20 osób.
Politechnika Gdańska.
Codziennie zapytania, 800 potencjalnych klientów, 70 projektów w toku.
Słuchajcie, ale to jest taka specyfika Politechniki Gdańskiej. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Większość firm, które gdzieś tam napotykam na swojej drodze zawodowej, to są właśnie jakieś przyjaźnie z Politechniki Gdańskiej.
Także ja myślę, że tutaj jednak wiele osób znajdzie po prostu pracę w takich firmach jak nasza, inżynierskich, tak? My potrzebujemy osoby do montażu, do projektowania, do obsługi, do administracji, bo jednak te roboty muszą trafić do klientów. Te zapytania
miejsce dla humanistów, tak?
Tak, pracy. No, te broszurki reklamowe ktoś też nam musi ładnie zawsze przygotować.
Tutaj widać dwie rzeczy. Po pierwsze, no tak jak pan powiedział i to jest bardzo cenne, to po pierwsze wyeliminowane mogą zostać miejsca pracy, które są po prostu niebezpieczne albo szkodliwe dla zdrowia. No i za takimi miejscami pracy to się cieszmy, że tam wchodzą roboty, bo to jest po prostu bezpieczniejsze, bardziej wydajne. I to jest jakby jeden punkt. Drugi punkt, który jest rzeczywiście poważnym problemem do głębszej dyskusji. No jeżeli ktoś wykonywał bardzo prostą, niebezpieczną pracę, to ta osoba rzadko kiedy przekwalifikuje się do takiej pracy, o jakiej pan prezes mówi, czyli nadzorcy, administratora, osoby projektującej. Tu są potrzebne jednak wyższe kwalifikacje i jest potrzebny no, zupełnie inny poziom kompetencji. Więc to tak pokazuje tak naprawdę na rolę nauki. A ja tak słucham z prawdziwą przyjemnością tego, co pan tu opowiada, bo mam czasami takie wrażenie, nie chciałbym, żeby ono tak gdzieś tam bardzo szeroko funkcjonowało, ale że w tych nowych technologiach to czasem jest tak, że się tworzy całe myśli, całe aplikacje i tak naprawdę potem dopiero się szuka zastosowań i to wszystko trwa latami, a znajdziemy inwestora, a nie znajdziemy. I to wszystko takie jest czasami dreptanie w miejscu. Jeżeli pan mówi, że w ciągu 6 lat, tak, firma ma 70 realizowanych projektów, sześciokrotnie wyższe zatrudnienie. Oczywiście z małego punktu startowego, z własnym finansowaniem, no to jest to ten typ nowych technologii czy nowoczesnej gospodarki, o którym powinniśmy marzyć, więc cieszmy się, że w Gdyni mamy taką firmę.
I w Trójmieście będziemy promować jak najbardziej. A jeszcze właśnie wracając do tego finansowania. Jakieś kredyty państwo braliście? Bo wiem, że fundusze, pomoc unijna to tam chyba nie.
Kredyt w koncie, ale to jest praktycznie każda firma na podstawie obrotu dostaje taki kredyt. Oczywiście jest kredyt też kupiecki, tak? Czyli jeżeli realizujemy jakąś maszynę, to dostawcy, od których kupujemy podzespoły, dostarczają nam sprzęt, po czym mamy wydłużony termin jakiejś płatności. Ale to są tego typu kredytowania. To nie jest
ale taki... co, to z założenia wyszliście od samego początku, że nie, my będziemy samodzielni. Dlaczego właśnie to własne kredytowanie, finansowanie, a nie unijne
rzeczywiście
czy aniołowie biznesu?
Był projekt z ARP na początku. Tutaj ARP nam, wspólnie złożyliśmy projekt. Została nam przyznana, może to nie jest dotacja, czyli ARP miało otrzymać udziały w naszej spółce. Natomiast pojawił się taki moment, troszeczkę tak właśnie to jest a propos absurdów, co na początku rozmawialiśmy, wnosząc aportem naszą wiedzę, która została wyceniona wtedy na 800 tysięcy złotych, przyszło nam zapłacić podatek dochodowy od tego.
I
w tym momencie jako student 23-letni nie miałem w kieszeni, mówiąc prosto, około tam 50 tysięcy złotych i akurat tak się złożyło, że pojawił się klient i zaczęliśmy realizację projektu bez ARP, ale summa summarum po 4 latach założyliśmy kolejną spółkę i wspólnie z ARP działamy teraz przy projektowaniu robotów.
W tym roku jest to gryf w kategorii mikroprzedsiębiorstwo, tak? W konkursie gryfy gospodarcze. W przyszłym roku życzymy gryfa medialnego, którego wspólnie przyznają
media.
No bo dla
dużej firmy jeszcze lepiej, nie?
A to za rok, dwa może i dużej firmy. Na początek medialnego
tak
życzymy.
Roku,
a wpływ na medialnego
roku
mają i czytelnicy, i internauci, i telewidzowie, mediów i trójmiasta.
A słuchacze poznali naszego kandydata do gryfa medialnego, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Także proszę zapamiętać, kibicować, bo to też
korzystać
są...
Korzystać
z robotów i to też są miejsca pracy może dla państwa dzieci w przyszłości. Także ważna i fajna rzecz. Zmieniamy temat, teraz troszkę wracamy do spraw może i związanych z tym, o czym, od czego zaczęliśmy. Powstanie rządowa spółka do walki z wyłudzeniami VAT może przestać istnieć w 2018 roku, dlatego że ona ma konkretny cel. Musi opracować system informatyczny, który ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Ten system ma w założeniach ma powstać za 80 milionów złotych. Powstanie centralny rejestr faktur, dzięki któremu do Skarbu Państwa powinno wpłynąć też, to są szacunkowe dane, nawet 14 miliardów złotych zaległych podatków w VAT. No i na ile może to się udać, na ile to pewne utrudnienie w działalności dla przedsiębiorców oszustów, jeśli oszukują na VAT-cie.
To znaczy, powiedzmy, zacznijmy od tego, że wyłudzenia VAT, czy w ogóle to one noszą, część z nich nosi nazwę przestępstw karuzelowych. To jest według niezależnych ekspertów w polskiej gospodarce nawet strata 50 miliardów złotych rok w rok. Nie wpływa tyle do budżetu z powodu wyłudzeń podatku VAT, właśnie tej działalności przestępczej. Więc jeżeli tutaj ktoś podaje takie wskaźniki, że zainwestujemy 80 milionów złotych i nawet jeżeli nie odzyskamy tych 14, jak jest zakładane, ale byśmy odzyskali miliard, dwa, cztery, pięć, to jesteśmy do przodu i po prostu te pieniądze warto w to zainwestować. Natomiast we mnie jest jedna obawa z tym związana, to znaczy ja tutaj powiem szczerze, przedsiębiorcy, VAT-owcy muszą się pogodzić z tym jednolitym plikiem kontrolnym, z tym systemem raportowania elektronicznego. No to są jednak wyzwania trochę takie cywilizacyjne, powinniśmy w tą stronę iść. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Żaden system elektroniczny, żaden system samooprogramowanie, żadna spółka państwowa nie będzie skutecznie walczyła z tymi wyłudzeniami, tylko co najwyżej stworzy bazę analityczną do szukania prawdziwych przestępców. I ja bym sobie życzył, no takie zapowiedzi były, to i premier Szydło zapowiadała i zapowiadała wcześniej premier Kopacz, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało na co dzień, że uwaga urzędów skarbowych zostanie odciągnięta od tego, czy są skwarki przy pierogach, tak jak to mieliśmy za Jana Wincenta Rostowskiego, a skupi się jednak na tych potężnych wyłudzeniach VAT-u. Natomiast tu trzeba odpowiednio przygotować urzędników, przeszkolić. Będą mieli nowoczesne narzędzia w postaci tego systemu. Natomiast czy w tym gąszczu faktur, proszę Państwa, tam będą miliony transakcji rejestrowane, tam będą dziesiątki milionów rekordów, znaczy faktur jako pojedynczy.
Musi być niebyle jakiś system, żeby to wszystko dźwignął.
To musi być system elektroniczny plus znakomicie przeszkoleni urzędnicy, którzy będą widzieli, że jest mała firma, handluje na niewielkim poziomie i nagle ma 3 złote strzały w sektorze paliwowym, transakcje po 100 milionów złotych i wtedy trzeba będzie taką firmą się po prostu zainteresować, zabezpieczyć być może pieniądze na ten VAT, sprawdzić, kto jest płatnikiem, jakie są przelewy finansowe. Więc tak naprawdę ta spółka to będzie pierwszy krok w walce z wyłudzeniami VAT-u.
No tak, z tym, że ta spółka nie ma się zajmować.
Nie, ona ma dostarczyć narzędzie.
Tak, ona ma dostarczyć program, który to ogarnie.
To jest tak, jak powiedziałem, ma dostarczyć program, ma dostarczyć technologię, ma dostarczyć czy wykreować bazę danych.
Przeszkolić
natomiast
pewnie
potem,
ludzi.
Potem urzędnicy urzędów skarbowych, czy Krajowej Administracji Skarbowej, bo to będzie w tą stronę szło, pytanie, czy oni będą potrafili z tego skorzystać tak, jak będzie.
Tutaj czynnik ludzki.
No i to jest największy, jakby
no
moja
tak, ale
największa
nie będzie można mówić, że nie ma przejrzystego systemu, tak. Prawda? Bo znaczy on nie, będzie w
przepisy
tym
mogą być niejasne, ale jakby będzie to pod względem podglądu faktur, analizy sytuacji gospodarczej i też ja się spotkałem z taką sytuacją, że ktoś mówił, że to już jest taka permanentna inwigilacja biznesu. No jednak nie. Podobne systemy działają w Europie. To chodzi o szybszą weryfikację tego, jak się prowadzi ten biznes, co w tym biznesie się dzieje, czy są prawidłowo wystawione dokumenty, a jednak nie o inwigilację przedsiębiorców.
Mm-hmm. No z drugiej, proszę.
Ja jestem ciekaw w ogóle, jak ten system tak naprawdę będzie działał, bo ja powiem szczerze, że od zeszłego roku w naszej firmie wprowadziliśmy system rejestracji faktur. Polega to na tym, że jest osoba specjalnie zatrudniona, która każdą fakturę skanuje i przypisuje do danego projektu. Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się, że będzie przy tym tyle pracy, że tyle faktur jest i jednak boję się, że ten system nie będzie do końca przygotowany na takiej ilości danych.
To może powstaną roboty, które będą te faktury skanować automatu.
No proszę, może trzeba o tym pomyśleć.
Macie Państwo projekt biznesowy. Natomiast proszę Państwa, ja wiem, bo to też nie chciałbym znowu grzeszyć naiwnością, natomiast no, jeżeli na szali jest 50 miliardów wyłudzanego VAT-u i to nie jest jakieś państwowe czy ministerialne wyliczenia, tylko to firma doradcza PwC wyliczyła, taka jest tak zwana luka w VAT w Polsce, no to naprawdę grzechem by było nie próbować tej luki domykać. Oczywiście nie odzyskamy, państwo nie odzyska 50 miliardów, ale niech to będzie 10, 15, 20. To są gigantyczne pieniądze w skali naszej gospodarki. No ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli ktoś wyłudza VAT albo nie płaci tego VAT-u, to on też niszczy konkurencję, bo to jest nieuczciwa konkurencja. Firma, która nie płaci podatków, jest nieuczciwą konkurencją dla tych przedsiębiorców, którzy te podatki płacą.
A tak czy inaczej w przerwie gdzieś tam sobie tutaj w studiu rozmawialiśmy, najfajniej i najłatwiej byłoby po prostu uprościć system VAT.
Tak, ale to jest wielkie przedsięwzięcie, które właściwie chyba żadnemu rządowi się nie udało zabrać za nie.
Niech się uda.
Zabrać za nie. Ale jeszcze wracając do tego rejestru, centralnego rejestru faktur, profesor Modzelewski zwrócił uwagę na jedną rzecz, że on się obawia takiej sprawy, że przy pomocy tego centralnego rejestru faktur będzie można zniszczyć każdego przeciwnika. I tutaj podaje przykład, w jaki sposób, że rejestruje się zupełnie legalną firmę o tej samej nazwie, co konkurencja. Na przykład, która następnie wystawia tysiące fałszywych faktur, wprowadza je do rejestru legalnie, no a zanim pokrzywdzony wyjaśni, że nie jest wielbłądem, to już urzędnicy zdążą go na tyle tam przetrzymać.
Nie jest firmą, ale, tak? No ale jest, są inne.
Mm-hmm. Nie, a jedna uwaga. Oczywiście takie scenariusze teoretycznie są możliwe.
No, warto je brać pod uwagę, żeby się zabezpieczyć. Żeby do nich nie doszło.
Ale nie mówmy, i tu zaniepokoił mnie profesor Modzelewski, jeżeli ktoś rejestruje firmę o takiej samej nazwie jak inna firma, to już to nie jest działanie legalne. Jeżeli
system powinien go odrzucić.
System powinien, ale to jeszcze na etapie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli ktoś wypuszczałby fałszywe faktury, no przepraszam, jest numer NIP, jest numer REGON, to tak. Przecież one różnicują te firmy. Jeżeli ktoś wpisuje nie swój NIP w fakturze i nie swój REGON, to jest po prostu bandziorem gospodarczym i jego trzeba nie tam do sądu gospodarczego, tylko człowieka, który się podszywa pod inną firmę, trzeba po prostu
ukarać. A skoro jest wtedy więcej maszyn niż człowieka, to i łatwiej będzie wyśledzić przez jakieś IP i inne systemy, kto co, gdzie, skąd wprowadzą.
Nie, więc no, oczywiście patologia może być, warto zabezpieczajmy się, ale no też pamiętajmy o jednym, twórzmy prawo dla tych 99% uczciwych podatników, tak. A nie 1% bandytów.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk, Piotr Orlikowski, wiceprezes TMA Automation. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich Gdynia Główna osobista, a ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.